Godzina 17.32. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a my mamy już połączenie z panią Beatą Błaszczyk, dziennikarką, tłumaczką, założycielką Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju. Dzień dobry.
Dziękuję za zaproszenie i za czas dla Jemenu w 1847 dniu zapomnianej, ignorowanej wojny w Jemenie.
No właśnie, i o tej wojnie też możemy dzisiaj chwilę porozmawiać, ale zaczniemy od tematu koronawirusa. Kilka dni temu na antenie naszego radia mówiła pani, że jeszcze nie było żadnego wykrytego przypadku koronawirusa w Jemenie, ale że oznaczałoby to tam katastrofę. Okazało się, że w piątek już ten pierwszy przypadek pojawił się. No właśnie, co może oznaczać koronawirus w kraju, który jest pochłonięty i wojną, i ogromną klęską humanitarną?
Czy kraj może tylko liczyć na cud i naprawdę tylko cud może Jemen uratować. Zresztą taki jest też ton w jemeńskich mediach społecznościowych. To jest cud, na który ten kraj w tej chwili jak najbardziej zasługuje.
Ale czym realnie może być ten cud? Jaką pomoc?
Realnie tutaj jakby musimy zwolnić racjonalne myślenie. Bo jeżeli epidemia się rozszerzy, to będzie to nie do opanowania. Prowincja, w której pojawił się ten pierwszy przypadek, zareagowała wzorowo. Władze prowincji zareagowały naprawdę wzorowo, modelowo. Nie ma szans, żeby to coś takiego powtórzyło się w innych miejscach, albo przynajmniej szanse są bardzo niewielkie. Natychmiast wprowadzono godzinę policyjną, zdezynfekowano co się da, zamknięto bazary, meczety, odizolowano port, którego wzięło się. Zresztą to jest bardzo, bardzo historyczne miasto, którego początki sięgają VIII wieku naszej ery. Także tutaj władze zareagowały znakomicie. To jest miasto, co innego zupełnie by się stało, gdyby taki jeden przypadek pojawił się gdzieś w obozie dla uchodźców, czy wśród ludzi, którzy są wewnętrznymi uchodźcami, a takich są miliony. Taki przybliżony szacunek, to jest wewnętrznych uchodźców, to są ponad 4 miliony ludzi, którzy się po prostu przemieszczają, niektórzy po raz kolejny. Ich domy zostały zburzone, stracili wszystko, uszli jakimś cudem z życiem, osiedlili się gdzieś prowizorycznie, dopadła ich linia frontu, zaczęli przemieszczać się po raz kolejny i tym razem naprawdę nie mają, a na pewno nie mają dostępu do wody.
No właśnie, wygląda ten dostęp? To jest tak, że w Jemenie ta woda jest dobrem niedostępnym tak naprawdę dla większości mieszkańców, prawda?
Akurat zabawnie się trochę składa, że rozmawiamy o tym dzisiaj, kiedy na stolicę spadły ogromne deszcze. Sana, stolica Jemenu, to jest cud architektury. Stare miasto oczywiście jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO. I dookoła tej starej części są mury. Jak gdyby ulica, która jest wokół tej starej części miasta, ona się wydaje, gdy jesteśmy tam, nie wiem, w grudniu, w styczniu, gdy nie ma deszczu, wydaje się, że jest to jakiś taki niepotrzebny dół. W tej chwili jest to rwąca rzeka, więc woda w tej chwili jest, ale niebawem jej nie będzie.
A jak wygląda sytuacja z służbą medyczną, jak wygląda przygotowanie Jemenu? Chociaż Jemen od kilku lat już tak naprawdę ma u siebie i epidemię cholery, która zbiera bardzo śmiertelne żniwo, ale czy Jemen może liczyć na jakąś pomoc? W ogóle jak wygląda ta służba zdrowia? Może zacznijmy od tego.
Jemen nigdy nie słynął ze sprawnej służby zdrowia, chociaż byli wykształceni lekarze. Nawet w tych czasach, gdy Jemen był podzielony, lekarze czy prawnicy studiowali w Polsce, studiowali w Czechosłowacji. I niektórzy z nich pracują nadal, także są ludzie wykształceni także na ich własnych uczelniach. No ale służba zdrowia zawsze była biedna, zawsze była w potrzebie. W momencie, gdy wybuchła wojna, to bomby spadają tak samo na szpitale, jak i na wszystko inne. Jak na domy mieszkalne, jak na szkoły, czasami meczety, orszaki pogrzebowe, czy kondukty pogrzebowe, czy orszaki weselne. Także szacuje się, że może 40% służby, takich placówek medycznych funkcjonuje w tej chwili. Wszelkie dane, wszelkie liczby, które pochodzą z Jemenu, będą zawsze przybliżone.
Tu tutaj w krajach zachodnich, kiedy ogłoszono epidemię koronawirusa, ludzie zaczęli masowo wykupować produkty ze sklepów. Bardzo dużo takich zdjęć się pojawiło w internetach z pustymi półkami, gdzie wykupiony był makaron, papier toaletowy, takie produkty, które mają długą datę ważności. Jak ta sytuacja wygląda w Jemenie z w ogóle dostępem produktów, z cenami produktów dla zwykłych obywateli, dla ludzi tam żyjących?
Jeżeli przyjmiemy, że w Jemenie to jest z grubsza 30 milionów ludzi, z tego 22 miliony potrzebują pomocy humanitarnej teraz. Jeśli nie medycznej, to pomocy po prostu żywnościowej. Czyli ludzie w większości wypadków są całkowicie zdani na pomoc zewnętrzną. Gdy wybuchła wojna, bardzo szybko ludzie na tak zwanych państwowych posadach, czyli lekarze, nauczyciele, urzędnicy, ktoś, kto pracował na poczcie, także żołnierze, o czym się często nie myśli. Ci ludzie stracili swoje pensje, czyli od ponad 3 lat nie dostają pensji. Gdyby nie wsparcie od rodzin z zagranicy albo wsparcie z zachodnich organizacji pomocowych, tych ludzi po prostu dawno by nie było na świecie. Więc tutaj o masowym wykupywaniu raczej byłoby trudno mówić, zwłaszcza ci, którzy w ogóle sami nie są w stanie niczego kupić, albo kupić tylko mąkę, tylko ryż, ewentualnie cukier i olej, i to by było tyle. Wszelkie środki higieniczne. Wiadomo, że jeśli jakiekolwiek pieniądze są, to najpierw to pójdzie na żywność. Wiadomo, mydło jest potrzebne, ale pewnie mąka, gdy jest wybór, to mąka zwycięży, bo trzeba jakoś przeżyć.
Ostatnio pojawiła się informacja o koalicji Arabii Saudyjskiej z rebeliantami Huti. Czy myśli pani, że teraz to, że już mamy pierwszy przypadek koronawirusa w Jemenie, może jakoś przyczynić się do utrzymania tego rozejmu, czy coś się może zmienić w tym konflikcie jemeńskim?
Rozejmu nie ma i nie było. Były apele sekretarza generalnego ONZ. Były apele specjalnego wysłannika ONZ do Jemenu. I to jest wszystko prawda. Jedna strona konfliktu, powiedzmy ta jedna duża strona konfliktu, rzeczywiście powiedziała tak, to my to bierzemy na poważnie i my to przyjmujemy. Ale co to jest za rozejm, który tylko przyjmuje jedna strona? Husi w pewnym momencie wypowiedzieli się, że no może tak, ale walki trwają. Oni kontynuują swoją ofensywę. Walki trwają cały czas. Ich snajperzy w mieście Taif, w mieście, które jest najbardziej oblężone w oblężonym kraju, w ciągu ostatnich kilku dni zginęło 8 osób, 8 cywilnych osób, kobiety i dzieci. Dziecko, które siedzi na drzewie i zbiera owoce, nie jest celem wojskowym. Kobieta, która zginęła wczoraj, o jej śmierci nie dowie się nikt, ona nie trafi do żadnych statystyk. Ale to jest rzeczywistość Jemenu teraz. Nie ma zawieszenia broni. Arabia Saudyjska sobie zdaje sprawę, że ta wojna do niczego nie prowadzi. Husi mieli być na kolanach po tygodniu. Najwyżej po tygodniu. Był to marzec, 25 marca 2015 roku. Po tygodniu okazało się, że no może to potrwa jeszcze troszeczkę. W tej chwili wojna weszła w 6. rok. Husi są coraz lepiej uzbrojeni, sięgają coraz ambitniej swoimi pociskami w głąb terytorium Arabii Saudyjskiej, a końca wojny jeszcze bardziej nie widać niż wtedy w 2015 roku, bo konflikt stał się jeszcze bardziej złożony, tylko że płacą za to ludzie, którzy nie chcą żadnej wojny, nie opowiadają się po żadnej ze stron, ludzie, którzy chcą tak samo jak my żyć normalnie. Rozmawiałam przedwczoraj z człowiekiem, który jest uchodźcą z Jemenu, jest w tej chwili w Djibouti, był w obozie Markazi. Wykształcony człowiek, młody farmaceuta, zostawił rodzinę, bo chciał zobaczyć, rozeznać teren, być może rodzinę sprowadzić. Tak, żeby nie było tylko o rzeczach strasznych, nagle mówi, ale właśnie mój brat się ożenił. I to się też dzieje, bo ludzie nie mogą całego życia spędzić w oczekiwaniu. Myślę, bo wojna trwa kolejny rok, to mam wszystko zamrozić, ze wszystkim czekać, przecież nie wiem, kiedy to się skończy.
Tak jest, tak bo to tak zazwyczaj się dzieje, że właśnie na wojnie najbardziej cierpią zwykli ludzie. A jeszcze na zakończenie proszę powiedzieć, czym zajmuje się Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju i w jaki sposób słuchacze Radia Wnet mogą wesprzeć pani inicjatywę?
Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju choćby na bardzo niewielką skalę, ale pomaga w Jemenie. My kupujemy żywność, która jest tam dostarczana zwłaszcza do wewnętrznych uchodźców, czyli ludzi, którzy naprawdę nie mają nic i są całkowicie zdani na pomoc zewnętrzną. Ostatnia dystrybucja koszyków żywności to miała miejsce na początku marca. Teraz przymierzamy się do kolejnej. Wiadomo, że to będzie w zupełnie innych warunkach sanitarnych, no ale ludzie muszą coś jeść. Także będziemy wdzięczni za każde wsparcie. Nie ma kwoty zbyt małej. Wiem, że czasami słyszę takie komentarze, że wpłacić 10 czy 15 zł to jest wstyd. To nie jest wstyd. To się uzbiera. My wszystko, co otrzymujemy, przekazujemy w całości na żywność. Przelewy, które wykonujemy, za to płacimy sami, także to nie obciąża budżetu stowarzyszenia. Także jeśli wysyłamy podziękowania, też to nie obciąża budżetu stowarzyszenia. Wszystko, co do nas dociera, jest przeznaczone na pomoc dla ludzi, którzy dzięki temu są jakoś w stanie funkcjonować.
I my się do tego apelu przyłączamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Beata Błaszczyk, dziennikarka, tłumaczka, Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju, była gościem Popołudnia Wnet.
Serdecznie dziękuję.
Drodzy Państwo, teraz mamy na zegarach godzinę 17:44. Niech zagra dla nas zespół The Doors, a już za chwilę powrócimy do Łukasza Jankowskiego.